Z niedzielą Trójcy Świętej skończyłem wygłaszanie homilii z niedziel, z dnia ze świąt. Teraz jeszcze pozostało mi do zrobienia coś bardzo ważnego w związku z Pismem Świętym, mianowicie poprowadzić takie mini szkoły biblijne z Ewangelii Marka w zderzeniu z drugą częścią Apokalipsy i z Ewangelii Łukasza w zderzeniu z trzecią częścią Apokalipsy. Te zdarzenia przez ojców Kościoła były nazywane skrutacją. Skrutacja to tyle samo, co czytanie Pisma Świętego Pismem Świętym. Czytam Pismo Święte Pismem Świętym. Inaczej mówiąc, jak ktoś jest już obeznany z Księgami Świętymi, z Ewangeliami, zauważa w Duchu Świętym, że księgi w Piśmie Świętym nie są obok siebie, tak jak w bibliotece różne książki. Obok siebie stoją. Mogą być na ten sam temat, ale obok siebie. Tylko, że księgi w Piśmie Świętym są dla siebie napisane. Czyli jedna księga interpretuje, pogłębia inną księgę. Tym się zajmuję od lat, prowadząc i obozy biblijne dla studentów, a teraz dzięki temu, że wy przyjeżdżacie, mogę prowadzić szkoły biblijne, ale jakby punktem szczytowym tego czytania Pisma Świętego Pismem Świętym, że cztery Ewangelie nie są obok siebie, gdy chodzi o Apokalipsę Świętego Jana Apostoła. To zna trzy części Apokalipsy, to wie, że one idealnie pasują do tak zwanych Ewangelii synoptycznych, a więc Mateusza, Marka i Łukasza, że Apokalipsa wyprowadza jakby wnioski z tych Ewangelii, których my nie możemy nie zauważyć, ba, zasady nie zauważamy. Więc za nas to robi Duch Święty i mówi, jeżeli chcesz odpowiedzieć sobie na pytanie, poprawnie odczytałem w roku A Ewangelię Mateusza, to przeczytaj sobie pierwszą część Apokalipsy, jeśli ją rozumiesz. Myśmy to zrobili zeszłego roku w czasie wakacji, bo jeszcze miałem takie możliwości fizyczne. A teraz, jak ja to kolego mówię, pakuję już siebie na przejściu granicznym, w związku z tym śpieszę się i chcę, dziś rozpoczynam, żeby pokazać, że Ewangelia Marka, żebym mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja wyeliminowałem do końca złego ducha. Szczególnie, czy ja wyeliminowałem złego ducha spod pojęcia Boga. Bo zły duch ma takie trzy ukochane kryjówki w Kościele. Ukochane, gdzie się urządza. Pierwsza taka kryjówka to Bóg. Jak on się schowa pod pojęciem Boga, to ma immunitet nietykalności. Ktoś się odważy Boga tknąć. I on sobie tam siedzi, jest mu dobrze. A Bogu bardzo smutno, że my pozwalamy na to, żeby zły duch się chował pod pojęciem Boga. I dzisiaj Jezus nam wykrzyczy, że pod pojęciem Boga Ojca, Stwórcy tego świata, który jest też zatajnicą zbawienia, oświęcenia świata, jeżeli chcesz mieć czysty mój obraz, to patrz na krzyż. Tylko Bóg, Syn Boży, który stał się człowiekiem, w Ewangelii Marka odsłonił na przykładzie narodu wybranego, Żydów, że gdy Bóg przyszedł do ludzi, spełniając obietnicę, oni powiedzieli, a czego ty tu chcesz? A on na krzyż. Czyli tyle było demona pod pojęciem Boga Jahwe. I dopiero wtedy, kiedy my odbieramy krzyż, nie jako zagrożenie dla siebie. Chrystus w krzyżu zagraża resztką mego szczęścia. No i w związku z tym mogę go na ścianie powiesić, ale nigdy go nie zaproszę z krzyża do swego wnętrza, gdzie on mówi, ja cierpiałem, żebyś ty od ducha ciemności, od demona nie cierpiał. Ja pragnę być z tobą w swoim wnętrzu, wtedy on nie ma prawa wstępu, bo tam ja jestem już. Ja mam miłość krzyża, którego pokonałem pokorą jego pychę, ofiarą jego egoizmu. Ja cierpiałem, żebyś ty głupio nie cierpiał ducha ciemności, a świat to nie cierpienie od złego ducha. To nie. Dlatego jest rzeczą niesłychanie ważną mieć czysty obraz Boga. Czyli kadzidła go tam przejechać i on będzie musiał odejść. Jeżeli się nauczymy żyć, odpoczywać już w krzyżu Jezusa Chrystusa, w krzyżu chwalebnym przyniesiony z nami. Drugi schowek demona to jest kult. On chce, mówi, tak, ja wiem, że ty wierzysz, iść do kościoła, a i to jest taki kult czysto pozorny, zewnętrzny, taki dekoracyjny, no oczywiście w mieszkaniu nad drzwiami powiesimy krzyż, bo to wypada. Po śmierci kogoś na grobie postawimy krzyż, no bo to wypada. Ale czy jesteś wstrząśnięty, jak Bóg cię ukochał? Czy ty mu dałeś to swoje życie, żeby on przeniknął, żeby on cię sobą napełnił? To już nie. Że krzyż to jest przymierze. Ja ci się daję tak bezgranicznie, tak do końca. Ale ty jesteś istotą wolną. Ty musisz mnie dać, żebym ja cię posiadł. I to jest dopiero kult Boga. Że ja Bożą miłość w krzyżu obdarzyłem najwyższym zaufaniem. Najwyższym. Że lękam się nie, żeby oddawać swoje życie Jezusowi w krzyżu. Tylko ja się lękam, że coś mogło być jeszcze nieoddane. I to sobie zagospodaruje we mnie ten kosmar. Tego się bać. Że mogę coś jeszcze mu nie oddać. Że inaugurując dzień mogę mu nie oddać tego dnia. Że ja w myśli, w sferze myśli, woli nie żyję jego obecnością w sobie. I to on sobie może zagospodarować. A więc kult, druga kryjówka. Pozorny kult, pozorna wiara. Pozorna wiara, pozorna nadzieja i pozorna miłość. Taka na ćwierć gwizd. Jak to się mówi? Cała para idzie w gwizdek. A nie w tym, żebym ja ciągnął ładnie to moje obecne życie. Trzeci schowek za tym to jest, no dla Boga to ty musisz mieć łeb taki, no i wolę taką, żeby ci to aż wypaczyło. Mądry i krepki. A Bóg mówi, wiem, że jesteś taką kropelką nad brzegiem morza, która ciągle do tego morza mówi, już wysycham na tym słoneczku, no troszeczkę tak kapni, bo już wyschnę tamtym blisku. No i tak Bóg wysyła kropelki, wysyła tego, to słońce parzy. Wreszcie Bóg mówi, słuchaj dziecko, ja ci w nieskończoność nie mam zamiaru wysyłać kropelek, żebyś był taką większą kroplą. Tylko ja chcę, żebyś ty, kropelka, wpłynęła w morze mojej miłości. W morze. Ty się staniesz niczym, a ja w twoim życiu się stanę wszystkim. To się nazywa dziecięctwo Boże. Ty się stajesz niczym, rzekomo niczym, bo w gruncie rzeczy staje się wszystkim, bo Bóg w tobie zamieszkuje. I szatan pompuje w człowieku, ty musisz pozjadać wszystkie książki, żeby być dobrym apostołem. Kiedyś jak przyjeżdżałem z miasta do miasta, to ciężarówka za mną jechała, pełna książek. Jeszcze byłem na tyle głupi, a później przychodząc z miasta do miasta zostawiałem te książki, tam bibliotekę z tych moich książek zakładali. Tutaj przyjechałem do Świętej Litki, takie rare tasy przywiozłem, kiedy sobie poustawiałem tak odpowiednio, a jak będę silniejszy, to sobie to przeczytam, a ten Jezus przysłał mi przez swoje słowo, nawet tego nie czytaj. I ta osoba później mnie pyta, mówi, Miecio, a o co to chodziło, że nawet tego nie czytaj? Dziecięctwo Boże. Więc już nie buduję na swoim poznaniu, nie buduję na swojej woli, tylko buduję na Jego obecności. To wam dałem taką panoramę tego trójkąta, który macie tutaj na tym schemacie. Wtedy, kiedy w niedzielę Trójcy Świętej mówiłem, że Bóg się porównuje i Ojciec, i Syn, i Duch Święty do pewnego typu drzew. Bóg Ojciec do drzewa figowego, Duch Święty do drzewa oliwnego, a Jezus do krzewu winnego. I że w każdym drzewie jest taki niewidzialny pierwiastek, zwany życiem, żebyśmy nie wiem jak chcieli i brali pod lupę, nie zobaczymy tego życia. Ono jest od Boga. Jest bardzo inteligentny pierwiastek życia. przez korzenie pierwsze ziemi życie, z pierwiastku ziemi. Pojawia ten sam pierwiastek życia wiosną, ukazuje się w liściach, bierze życie ze słońca, powietrza, a później daje owoce, które my chętnie kupujemy i mówimy, poratuje się witaminami. Jeden ten sam pierwiastek życia inaczej się objawia. Otóż doskonalszym obrazem Trójcy Świętej Boga, absolutnej miłości, absolutnego dobra, nie ma jak trójkąt. I co macie? Ów trójkąt. Jedna i ta sama miłość. Najpierw jako Bóg Ojciec, Twórca, to ten na dole, ta kreska na dole, później idąca do góry, ta sama miłość jako Syn Boży, nim przez Niego, dla Niego wszyscy jesteśmy prowadzeni do góry, i zejście Ducha Świętego, trzeci bok, a wewnątrz wpisany świecznik. Świecznik, który jest symbolem siedmiu sakramentów świętych, siedmiu darów Ducha Świętego. I wszystkie Ewangelie można wpisać w trójkąt. Ze względu na tę szkołę biblijną, czyli czytanie, drugą część apokrypsy Ewangelii Marka i czytanie Ewangelii Marka w świetle drugiej części apokrypsy, jest tematem tego schematu. Ten schemat ma zalety i wady. Ten schemat tak rozrysowany z tymi tekstami ma zalety i wady. Żeby nie było wad, tylko same zalety, to trzeba pamiętać o jednym. Jeżeli jesteśmy w teatrze, to może nie podczas każdej sztuki teatralnej, ale kiedyś przed wiekami jeszcze bywałem w teatrze, tak? Teraz już nie i na pewno nie będę. Reflektor jest, cała scena jest jakoś tam oświetlona, ale po scenie wędruje światło reflektora. Jeżeli jakaś osoba czy para ludzka ma w sposób wyjątkowy w tym momencie odgrywać jakąś rolę, coś mówić, coś robić, to reflektor na niej rzuca swoje światło. I ludzie też swój słuch i swój wzrok składają na tych osobach. Otóż na ten schemat, na te teksty tak trzeba patrzeć. Trzeba ogarniać naraz całość. Powiedzmy, naraz trzeba ogarniać całą księgę Jozuego, całą księgę Ezechiela, całą Ewangelię Marka, całą drugą część Apokalipsy. Trzeba ogarniać całość. Ale w tym schemacie, po kolei jak będziemy szli, reflektor z drugiej części Apokalipsy pada na rozdział czwarty. Dziś padnie na rozdział czwarty reflektor. Padnie na księgę proroka Ezechiela, na moment jego powołania, gdzie on otrzymał informację w niewoli babilońskiej, że szatan tak was wykreował, że w świątyni jerozolimskiej, notabene prawdziwą arcydzieło architektury z czasów króla Salomona, świątyni kapiące złota, kult się odbywa, wszystko pięknie, ładnie, baranek paschalny jest składany, tylko że wy zasługujecie na to, żeby ta świątynia była zniszczona ręką pogan, Babilończyków, a wy pójdziecie do niewoli, bo jesteście duchowo na poziomie Babilonu. I to jest szok księgi proroka Ezechiela. Bóg wam odbierze przez niewolę babilońską świątynię, kult tej świątyni, który wam nic nie daje i Bogu nic nie daje. Funta kłaku wart. Tylko wy żyjecie w złudzeniach. Ja wam te złudzenia zabiorę. Pójdziecie do niewoli babilońskiej i tam się przekonacie, na czym polega kult miły Bogu. Nie, że ja pójdę na mszę świętą, i podeprzę ramieniem filar i odstoję. No jakoś tam odstoję. A później w poczuciu radości życia idę i czerpię życie z tego innego. Tylko prawdziwy kult polega na tym, co było zainaugurowane w niewoli babilońskiej. Mianowicie nie można składać ofiar z baranka paschalnego, z innych, tylko trzeba było słuchać proroków, którzy mówili, jeżeli się nie zmienicie, to pójdziecie do niewoli. I proroka Ezechiela. Że czcić Boga to słuchać Boga. Słuchać, jeszcze raz słuchać. Ten mnie czci, kto słucha mnie. Czyli dzisiaj Czcić Boga, czcić Jezusa, Jego dzieło, to znać Pismo Święte. Perfekt. Wtedy ja chcę usłyszeć do końca Boga. I tam się narodziła liturgia Słowa Bożego. I tam podczas powołania proroka Ezechiela Bóg mu mówi: nigdy z niewoli babilońskiej duchowo nie wyjdziecie, jeżeli nie odczytacie w przyszłości Ewangelii według herbów, o czym ja piszę w moich książeczkach. Księga Jozuego powie nam o tym, że Bóg się wywiązał z dwóch wielkich obietnic danych ojcu wiary Abrahamowi. Ingerując w jego życie, proponując mu przymierze, powiedział: pragnąłeś potomstwa, bo jesteś w małżeństwie bezdzietnym. Dam ci potomstwo i potomstwo będzie tak liczne jak gwiazd na niebie, jak piasek nad brzegiem morza. I dam ci tę ziemię opływającą w mleko i miód. I Księga Jozuego mówi o momencie wywiązania się Boga z tej obietnicy w stosunku do potomstwa Abrahama. Ale ten teren Palestyny był nazywany Kanaanem. Zamieszkiwany był przez 7 różnych ludów. Żył w dobrobycie, ale pod pojęciem Boga u nich schował się szatan w sposób przerażający. I dlatego Bóg tam posyła Jozuego, żeby postawił tamę złu, żeby Bóg nie był tak czczony, jak był czczony. I teraz o tym przeczytamy.
Czytamy z Księgi Mądrości, rozdział 12, wiersze od 3 do 10. Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi znienawidziłeś za ich postępki i tak obrzydliwe czarnoksięstwa, niecne obrzędy, bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze, z ludzkich ciał i krwi, biesiadych tajemniczonych spośród bractwa i rodziców, mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, by godnych otrzymała osadników, dzieci Boże. Ta ziemia u Ciebie nad wszystkie cenniejsza, ale i ich jako ludzi oszczędziłeś. Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyły stopniowo. Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne, czy też wyrokiem bezlitosnym. Lecz każąc powoli, dałeś miejsce nawróceniu.
Rzecz jasna, że obowiązuje Was lektura Księgi Jozuego. I co tutaj trzeba dostrzec jako myśl naczelną? Dwie rzeczy. Bóg mieszkańcom Kanaanu, 7 plemionom ludzkim, którzy pod pojęcie Boga włożyli ogromną nieprawość, ogromne szatańskie zło. Przede wszystkim każde pierworodne dziecko było zabijane, składane w ofierze Bogu Molochowi, Bogu Płodności. To dziecko Płodności to był byk z miedzi, wewnątrz płonął ogień jako symbol namiętności i te niewinne dzieci były tam wrzucane żywcem w ten ogień. Rzeczy budzące grozę. I Bóg wyświadcza dobrodziejstwo poprzez ingerencję narodu wybranego, potomstwa Abrahama, który najpierw w Egipcie udowodnił przez plagi, że takiego Boga nie ma, jakiego czczą Egipcjanie, ale tam Bóg się posługiwał Mojżeszem i plagami. A tutaj Bóg chce już się posługiwać potomstwem Abrahama, które idzie pod przewodnictwem Jozuego, wkracza do ziemi obietnicy. Ten naród wybrany, potomstwo Abrahama, budziło lęk u wszystkich narodów, które były spotykane po drodze. Bo wszyscy wiedzieli, że z tym narodem, z tym plemieniem Hebrajczyków połączyło się jakieś takie bóstwo, że zakończyło jedno z imperiów tamtych czasów – Egipt. Bogowie Egiptu nic nie znaczy. Czyli metodą tamtych czasów, tak zwanej świętej wojen, Bóg teraz idzie do Kanaanu, by powiedzieć: takiego Boga nie ma. Takich bóstw nie ma. Jest to szatan. I stawia tamę złu. Tam nie tyle chodziło o, tak powiem, rzeź, tylko infiltrację. Po prostu oni nawet, jak będziecie czytać w księdze Jozuego, podstępem chcieli chodzić w przymierze z potomstwem Abrahama. Podstępem, byle nie zginąć. Przemiana. Zwycięstwo przede wszystkim polegało na tym, że ludzie się bali Boga Jahwe, który wkraczał z narodem wybranym. No i dał potężny znak zdobycie Jerycha. O Jerychu to jeszcze powiemy później w związku z tak zwanymi siedmioma trąbami. Zderzenie Księgi Jozuego z Ewangelią Marka polega na tym, wartość tego zdarzenia polega na tym, że gdy przyszedł prawdziwy Bóg, Syn Boży stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Okazuje się, że naród wybrany razem ze swoją świątynią jest na poziomie Kanaanu, ponieważ od początku Jezusa Chrystusa Bóg już jest wcieleniem Belzebuba, Boga nazwali księciem czartowskim, no i chcieli go uśmiercić na krzyżu, podczas gdy miłości nie da się uśmiercić. Jezus zmartwychwstały mówi, przyszedłem wam pokazać, jak bardzo za pojęciem Boga Jahwe ile się szatana ukryło. A wyście mnie nazywali księciem Belzebuba. Oczywiście my możemy sądzić, że jeżeli nie żyjemy w swoich wnętrzach i na co dzień, wszędzie nie wnosimy tęcy krzyża, że my jesteśmy lepsi i myśmy nie pozwolili, żeby pod pojęcie Boga zły duch coś tam wniósł. Tak jesteśmy skłonni uważać. A druga część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, poczynając od rozdziału 8, powie nam przez 2000 lat, ile było rzezi religijnych, wojen religijnych w imię Boga, tych ludzi, którzy się żegnali, którzy byli ochrzczeni. Ile podziałów, czyli ile szatana. I taki rachunek sumienia zrobił Apokalipsa. Nie odczytaliście Ewangelii Marka Herbem. Jesteście ślepi. Dlatego Bóg będzie to musiał robić przez kataklizmy w naszych czasach. To tak pokrótce o powadze sytuacji.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 4, wiersze 1-11. Potem ujrzałem. Oto drzwi otwarte w niebie, a głos w pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców, odzianych w białe szaty, a na jej głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy i gromy. I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są 7 duchami Boga. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu. A w środku tronu i dookoła tronu 4 zwierzęta, pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze, podobne do lwa. Zwierzę drugie, podobne do wołu. Zwierzę trzecie, mające twarz jak gdyby ludzką. I zwierzę czwarte, podobne do orła w locie. 4 zwierzęta, a każde z nich po 6 skrzydeł, dokoła i wewnątrz są pełne oczu. I nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków. I rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone.
Czwarty rozdział macie dokładnie opisany w zielonej książeczce o tym, jak czytać Pismo Święte. A ja dotknę tutaj bardzo ważnych myśli. Zasiadający, a więc Bóg, był podobny z wyglądu do jaspisu, do koradnika, a tęcza dookoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Bóg się objawia, Trójca Święta objawia się najpierw pod postacią szlachetnych kamieni, które zawsze były w cenie u ludzi. Później znikają te szlachetne kamienie i w środku tego tronu, czyli tam, gdzie Bóg był, tam się pojawiają cztery Ewangelie w swoich symbolach, które były zapowiedziane w momencie powołania proroka Ezechiela w niewoli babilońskiej. Że dopiero to rokuje, że wy z duchowego Babilonu wyjdziecie. Co tutaj pod tymi symbolami Duch Święty chce powiedzieć? Otóż tu jest osłonięte jak gdyby marzenie szatana wszechczasów, który jest naszym czarnym aniołem. Mamy jasnych aniołów i czarnych aniołów. Marzenie szatana. Najszlachetniejsze kamienie, które szanujemy, które pielęgnujemy, nie przemawiają. One, kamień nie mówi, a ma wartość. Nie mówi, milczy. Marzeniem szatana jest to, żeby ludzie Boga szanowali, czcili, byle tylko im nic nie mówi. Milczą, byle milczą. Pismo Święte ma milczeć. Ewangelię, ja tam taki skrawek przełknę, ale zaraz zapomnę. Ludzie byli testowani pod kościołami. Jaka, proszę Pana, była Ewangelia? No jakaś była, przepraszam, jaka Ewangelia? Bóg, szatan marzy o tym, żeby Bóg milczał, ale był wartością. Dlatego w miejscu, na tronie, w miejscu pojawiają się cztery Ewangelie. Przez to Bóg mówi, że Ewangelie uderzą, właściwie czytane poprzez herby, uderzą w marzenie szatana. Bóg przede wszystkim jest słowem do dziecka, do człowieka, informacją. Bóg sobie niepoznawalny daje się poznawać przez to, co czyni. Przez to, co czynił w Starym i w Nowym Testamencie, zostało opisane w Piśmie Świętym. Jeżeli chcesz mnie niepoznawalnego poznawać, to poznawaj po tym, co ja dla ciebie, dziecko, czynię. A żebyś wiedział, co ja czynię, to czytaj. Co czyniłem, co pragnę czynić. Rozumiem się. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi, usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił o swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsca skaliste, gdzie nie miało wiele korzeni. Wnet zeszło, bo nie była gleba głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się, nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, zeszły, rosły, wydały plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. W tej części Ewangelii Marka jest mowa o tym, jak Jezus uwolni obraz Boga Ojca, ale też obraz Mesjasza z ducha ciemności, szatana. I Jezus czynił znaki mesjańskie, które mówiły o tym, że nie jest tylko człowiekiem, że tu jest Bóg w tych czynach. Ale byli ludzie zainteresowani tym, żeby Jezus niczego nie naruszył w świątyni. W związku z tym postawili zarzut. Owszem, robi potężne znaki, ale mocą Belzebuba. Szatan niszczy szatan. Jezus sprowadza to do absurdu, a później głosi według Ewangelii Marka 5 przypowieści. Każda z tych przypowieści mówi o Jezusie, mówi, jak ja w końcu uwolnię wasz obraz Jahwe i Mesjasza spod pojęcia ducha ciemności. I w każdej przypowieści jest mowa o Jezusie, o Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Dopiero tam ośmieszę szatana i was ośmieszę, zmartwychwstając, i będziecie mieli kłopoty po moim zmartwychwstaniu, większe niżeli za mego życia. Bo już mnie nie dosiągniecie jako zmartwychwstałego. Przeczytałem tylko jedną z przypowieści ze względu na czas. Jest ich pięć. Pięć symbol, pięć ran Jezusa Chrystusa, pięć też ran krzyża chwalebnego, przenikniętego zmartwychwstaniem. Każda z tych przypowieści mówi o krzyżu. Ziarno padło w glebę i umarło. Niby tak umarło, że dało kłos, zwielokrotnione życie. To jest obraz pozornej śmierci Jezusa jako człowiek. Rzeczywiście umarł, obumarł, ale jako Bóg ta miłość wytrysła w tajemnicy zmartwychwstania jako chleb, jako kłos, jako Eucharystię. Tej pierwszej cechą charakterystyczną tej pierwszej przypowieści jest to, że szatan chciałby Boga umieścić w niebie. W niebie, w niebie. W szacunku ludzie. Ludzie, my szanujmy Boga, my go tam. Szatan bardzo się boi zejścia Boga na ziemię, bo wie, że już sobie nie da rady w konfrontacji. Już nie da rady. Dlatego strasznie atakował cielenie Belzebuba. Bardzo się boi. To jest nieustanna tęsknota szatana, umieścić Boga w niebie. Ewentualnie umieścić w przeszłości teraz. O, był tam, to ja to wierzę, że tam był, że tam działał, że tam wyprowadzą, ale dziś to już nie. To jest drugi chwyt demona. I trzecia rzecz, o której trzeba pamiętać w związku z tą. Pierwsza przypowieść o słowie. Ziarno, słowo niesie życie. Czyli Bóg się daje poznać po tym, co mówi. Słuchaj. Jak to słowo wpadnie w twój umysł, swoje serce, to cię będzie przemieniać. Ziarno padło na drogę. Dalej Jezus komentuje, a oto ci posiani na drodze, u nich sieje się słowo, skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa. Marzeniem szatana jest kraść Pismo Święte w Kościele. Chrześcijanowi ukraść znajomość Pisma Świętego. Ukraść. O, wtedy tam chwaściska rosną, różne plany, marzenia tam i zagłuszają. Albo skała w środku. Ja nie frajer. Ja sobie jakoś tam zaliczę to zbawienie wieczne. Druga przypowieść o lampie. Chodzi o zmartwychwstanie. Przypowieść o mierze. Krzyż jest miarą dobra i zła. Jest normą dla nas nowego przykazania. O za siebie. Od momentu Chrztu Świętego jesteśmy zasiani tym niewidzialnym pierwiastkiem Bożym i to ma chrzest powinien nas strawić, zasymilować. I czwarta przypowieść o ziarenku gorczycy, że ostatecznie świat został zbawiony w swej pysze przez bezgraniczną pokorę w krzyżu i jesteśmy wszyscy chrześcijanie prowadzeni drogą pokory. Wielkich Pan Jezus nie potrzebuje, bo On jest sam wielki. Potrzebuje tylko pokornych, żeby Jego wielka miłość w nas zamieszkała. I ostatnia myśl, wszystkie te pięć przypowieści mówią o krzyżu. Geniusz krzyża polega na tym, że my się boimy tego, że jeżeli krzyż, to Jezus, Bóg będzie pobłażał złu. Tymczasem krzyż to jest absolutna sprawiedliwość i święto z jednej strony, tylko że Jezus na siebie wziął zło i spalił ogniem przebaczenia miłosierdzia. Krzyż to absolutne miłosierdzie. Jest i sprawiedliwość absolutna, i absolutne miłosierdzie. Nikt nie jest odrzucony. I tego sobie i wam życzę. Amen.